To jest program na Widniku Kaszeba, 17 po czwartej, zgodnie z obietnicą, czas na spotkanie, na rozmowę z naszym gościem. Fajnie, że dojechałaś, Ewa, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim, też się cieszę.
Kłaniamy się nisko, Ewa Rutnowska. Ja ciebie przedstawiałem jako wielokrotną reprezentantkę Polski w szczypiorniaku, w piłce ręcznej, no bo chyba od tych najwyższych tytułów powinno się gościa zapowiadać.
Wiesz, no możesz wszystko tak naprawdę, czy się powinno, czy nie powinno, nie wiem. Tak, jestem wieloletnią i wielokrotną reprezentantką Polski w piłce ręcznej. Zaczynałam już jako dzieciak w juniorskiej kadrze, także temat kadry narodowej Orzełka na piersi jest ze mną bardzo, bardzo długo. Na szczęście już nie jest jakby w ogóle, jeśli chodzi o aktywne granie. Od ponad 5 lat już poszłam na sportową emeryturę. Ale jeśli chodzi o sukcesy na koncie, to ostatnio właśnie też miałam okazję sobie podliczać, to trochę tych medali jest, także bardzo mnie to
trochę
cieszy, o czym
było.
Się nie pamięta.
Ja, Ewa, tym specjalnie tak trochę podchwytliwie rozpocząłem naszą dzisiejszą rozmowę, bo chciałbym w naszym programie dzisiaj pokazać, że osoby, które są znane, rozpoznawalne, które dotknęły podium, które dotknęły tego orzełka na piersi, także borykać się mogą z depresją. A dziś spotykamy się właśnie, żeby o depresji porozmawiać. W kalendarzu mamy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Ja wiem, Ewa, że ty się nie boisz o tym rozmawiać. Depresja ciebie dotknęła.
Tak, dotknęła mnie i absolutnie się nie boję, bo dzięki temu też mogę kontynuować swoją przygodę ze sportem właśnie po zejściu z boiska, co mnie ogromnie cieszy. Doprowadziło mi do tego moje doświadczenie życiowe właśnie, którym była depresja. Zachorowałam jeszcze w trakcie gry aktywnej, o czym nie wiedziałam tak naprawdę. Choroba się rozwinęła już po tym, jak nie byłam aktywną zawodniczką. Mierzyłam się z nią dość długo i intensywnie. Ale od kiedy zachorowałam, miałam silne poczucie i potrzebę powiedzenia o tym głośno, bo wiedziałam, jakie są realia sportu, wiedziałam, że ta choroba funkcjonuje w sporcie, a o tej chorobie się nie mówi i ona jest bardzo mocno ukryta.
Ewa, czy ty pamiętasz moment, w którym uświadomiłaś sobie, że coś jest nie tak z twoją głową?
Tak, z głową i z ciałem można powiedzieć, bo nie miałam tej świadomości jeszcze grając, chociaż teraz mówię, że ta choroba już mnie wtedy dotykała, bo teraz jestem o tyle mądrzejsza i bardziej świadoma, że wiem, że to było to. Natomiast taki rozwój intensywny choroby miał miejsce pół roku mniej więcej po urodzeniu córki. I dla mnie był to moment, kiedy zarówno hormony jakby związane z ciążą i z porodem gdzieś tam odpuściły, ale też hormony i adrenalina głównie, która trzyma sportowca zawsze, w każdym momencie, kiedy tak naprawdę ja już nie musiałam walczyć, kiedy nie musiałam zaciskać zębów i kiedy wreszcie zrobiła się na to przestrzeń, tak naprawdę ta choroba zaatakowała, tak, i wyszła na jaw bardzo mocno i pierwszym takim momentem, kiedy zorientowałam się, że coś jest nie tak, był moment, kiedy byłam bardzo nerwowa, wszystko mnie denerwowało, i czułam takie roztrzęsienie i wtedy pamiętam, że usiadłam, akurat to były wakacje, i właśnie przy moim mężu i znajomych powiedziałam, kurde, chyba coś jest nie tak. I od tego się zaczęło, a później było już tylko gorzej.
Co ci pomogło najbardziej?
Bliscy, leki i psychoterapia. Myślę, że to jest taki miks, chociaż oczywiście nie dla każdego, bo nie ma uniwersalnej recepty na wyleczenie się z depresji. Natomiast takim must have i receptą na sukces jest zajęcie się tematem.
Takie zdiagnozowanie, w ogóle rozpoznanie chyba problemu, nie?
Tak, oczywiście, że tak, ale myślę, że pierwszym krokiem, takim prowadzącym do sukcesu patrz wyleczenia się z depresji, jest zauważenie i zaakceptowanie, stanięcie tak naprawdę przed lustrem i powiedzenia sobie właśnie, kurde, chyba coś jest ze mną nie tak i trzeba coś z tym zrobić. Bo to jest, nie jest oczywiste.
Możemy, drodzy państwo, powiedzieć głośno. Przed nami dziewczyna, która trenuje no, od małego sport, jest aktywna. Wielka kariera, fajna kariera dzieje się i wydaje się, że co może być nie tak, co może pójść nie tak w jej życiu. A tymczasem okazuje się, że no, gdzieś tam pojawiają się schody. I powiem więcej, okazuje się, że te schody dotykają każdego z nas, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, także depresja jest chorobą bardzo powszechną u sportowców.
Tak, jako że sportowcy są zwykłymi ludźmi, o czym często środowisko sportowe, ale i wszyscy, całe społeczeństwo zapomina. Taka też jest specyfika naszej pracy, że od nas się wymaga po prostu, żebyśmy zawsze byli w dobrej formie. Wiadomo, wychodzimy na boisko po to, żeby wygrywać, ale za często zapominamy o tym, my wszyscy, że my jesteśmy przede wszystkim ludźmi i nie różnimy się niczym tak naprawdę od, oprócz tego, że mamy o wiele większy próg bólu niż może cała reszta, że nas dotykają takie same choroby jak całą resztę świata.
Ja pamiętam twoją karierę. Ja ciebie obserwowałem w ogóle jako piłkarkę ręczną. Widziałem, co się też dzieje w tych czasach, kiedy grywałaś jeszcze w kadrze. I tak obserwowałem trochę, bo to była potem już taka końcówka tej dobrych dni polskiej reprezentacji. Bardzo się martwiłem, szczerze mówiąc, właśnie o to, o taką atmosferę, która się wokół reprezentacji zaczęła odgrywać, bo się pojawiało mnóstwo takich, no niefajnych, żyjemy w dobie w ogóle hejtu internetowego i tak dalej, więc tego było bardzo, bardzo dużo, prawda, wokół ciebie.
Tak, to jakby to jest nieodłączna część bycia sportowcem i gdzieś tam funkcjonowania na tym, no akurat najwyższym poziomie, zarówno klubowym, jak i bycia częścią reprezentacji, tak? Chociaż ja nigdy nie byłam pierwszoplanową częścią reprezentacji, ale to nie ma w tym momencie jakby żadnego znaczenia. To jest jakby część i ten koszt, który my tak naprawdę ponosimy i ważne jest w ogóle, żeby mieć sposób, jak sobie z tym radzić, tak? To też jest jakby osobny temat, myślę, na osobną dyskusję i audycję, bo to jest mega ważne i bardzo często też może doprowadzić właśnie sportowca do jakiegoś kryzysu. No i też właśnie z między innymi jakby z tego aspektu, z tego braku zrozumienia tak naprawdę i tej rozdzielności tego, że od nas jest wymagane, żebyśmy swoje życie, swój dom i to, co się z nami dzieje, bardzo często zostawiali po wejściu na trening. Często się mówiło kolokwialnie, zostaw to w szatni. I oczywiście, jakby będąc profesjonalistą, trzeba to robić i trzeba to umieć, ale nie zawsze jest to możliwe. Oprócz tego, że sport jest naszą pasją, to też jest naszą pracą i pomyślmy sobie, czy w każdym innym zawodzie jakby jest to w ogóle realne do wykonania, a u nas ta specyfika jest taka, że oprócz swojego ciała wykorzystujemy też swój umysł, mimo tego, że niektórzy myślą, że sport to tylko ciało i fizyczność, no to jest bardzo ciężka praca umysłowa, tak? Szczególnie właśnie będąc w trybie i klubowym i reprezentacyjnym, kiedy na klik trzeba się przełączyć i trzeba się przyzwyczaić do zupełnie innego systemu grania, do zupełnie innych zawodniczek. No to jest bardzo wymagające i bardzo ciężkie i bardzo dużą umiejętnością jest potrafić to robić, potrafić się dostosowywać. Dlatego też warto o tym mówić, bo też często kibice, ludzie, którzy są obserwatorami sportu, nie rozumieją tak naprawdę, jaki jest klucz wyboru zawodników do reprezentacji. A kluczem oczywiście są umiejętności sportowe, ale właśnie też ta umiejętność odnajdywania się w tych takich nietypowych sytuacjach, umiejętność przestawiania się i tak naprawdę każdy zawodnik odgrywa inną rolę w reprezentacji.
A to mówimy tylko o reprezentacji, są jeszcze kluby, prawda?
Oczywiście.
Bo ty grałeś za granicą, więc no to się działo trochę w twoim życiu. Czego zabrakło wokół ciebie w takim no, najważniejszym momencie, kiedy ta depresja zaczęła się u ciebie w jakiś sposób tworzyć? Zabrakło ludzi, którzy by cię jakoś naprostowali?
Wiesz co, myślę przede wszystkim, że tej świadomości, znaczy przede wszystkim zabrakło mojej samoświadomości na temat tego, co się dzieje z moim ciałem, bo to ciało jako pierwsze zaczęło dawać w ogóle oznaki, że coś w głowie jest nie tak, ale też takiej ogólnej świadomości jakby środowiska wokół mnie, a miałam to szczęście, że grałam w klubach, które zawsze walczyły o wysokie cele. I teraz patrząc na ten temat z perspektywy czasu, no trochę mnie to smuci i trochę też zadziwia, że właśnie na takim poziomie jest tego brak. I stąd też się wzięło jakby działanie, które podjęłam, o którym zapewne zaraz porozmawiamy. Tak. Ale przede wszystkim zabrakło otwartości, świadomości tematu, bo tak naprawdę w momencie, kiedy coś się działo nie tak, no to jakby jest stawiany krzyżyk, jesteś słaba, nie nadajesz się, dziękuję, do widzenia. I taki też jest sport i też jakby nie ma co ukrywać, że tak się dzieje.
Ewa Rutnowska, ty jesteś prezeską, prawda, fundacji?
Tak.
Prezeska fundacji Graj z Głową. Na czym polega działalność tej właśnie fundacji i o co w niej chodzi? O tym porozmawiamy już za chwilę po krótkiej przerwie.
Jestem Dlywaj.
To jest program na Widniku Kaszaba. Jeszcze 28 minut do godziny 17. Powracamy do rozmowy z naszym gościem. Dziś Ewa Urtunowska, sportowiec i prezeska Fundacji Graj z Głową. I teraz o tej drugiej twojej działalności chcielibyśmy porozmawiać. Jak to się stało w ogóle, że założyłyście z dziewczynami taką właśnie fundację?
No właśnie stało się tak, jak powiedziałam, po zachorowaniu, jak już, że tak powiem, wychodziłam na światło dzienne i czułam się coraz lepiej. Miałam ogromną chęć i poczucie takiej powinności nawet, że muszę i że chciałabym o tym powiedzieć głośno, wiedząc, jak wyglądają realia sportowe. I tak się złożyło, że akurat no moje koleżanki z boiska w podobnym czasie, co ja, przechodziły kryzys mentalny, powiedzmy sobie, w różnym jakby nasileniu. No i tak się zgadałyśmy i zaczęłyśmy od takiego ruchu społecznego na Instagramie, kiedy właśnie powiedziałyśmy, każda z nas w swój sposób opowiedziała o swojej historii. No i feedback, jaki otrzymałyśmy, i tak naprawdę fala tych takich informacji, która nas zalała, że Jezu, super, że o tym mówicie, ja też tak mam, i jakby sięgania, tak naprawdę wchodzenia w dialog, co z tym zrobić, jak sobie poradziłyśmy, no doprowadziła do tego, że wiedziałyśmy, że nie możemy się na tym zatrzymać, i tak pojawiła się iskierka i myśl o tym, żeby to sformalizować i założyć fundację. No i tak właśnie powstałyśmy już 2 lata temu ponad.
Czym zajmuje się Fundacja Graj z Głową?
Fundacja Graj z Głową zajmuje się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym w środowisku sportowym. Działamy dla potrzebujących, którzy chorują i mierzą się z depresją albo kryzysem mentalnym, ale też bardzo mocno stawiamy na profilaktykę w temacie zdrowia psychicznego i edukację. I dla nas środowisko sportowe nie jest tylko sportowcem, tylko jest każdą osobą, która dotyka w jakiś sposób sportu. Czyli działamy dla trenerów, rodziców, dzieci, młodych sportowców, sportowców zawodowych, amatorów, działaczy, kibiców, dziennikarzy, wszystkich, którzy dotykają sportu, bo wierzymy w to i wiemy, że tylko to jest jakby klucz gdzieś tam do, no, do sukcesu po raz kolejny, tak, w tej tematyce.
Jest takie powiedzenie, lepiej zapobiegać niż leczyć właśnie, więc przez chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali o młodzieży, o młodych tych sportowcach, bo no, ty przeszłaś tą presję właśnie takiego wyniku, jako młoda dziewczyna, przepraszam, w cudzysłowie to oczywiście wstaje, bo cały czas jesteś młoda.
No,
natomiast no, bardzo często spotykamy się z takimi historiami, że właśnie rodzice tam, no, wiesz, cisną swoje dzieciaki, zrobisz to, dasz radę, wygrasz to i tak dalej, prawda?
Tak, w ogóle dzieci i młodzież, i rodzice, i trenerzy grup młodzieżowych, to jest ogromny w ogóle kawałek tego, co chcemy robić i czym wiemy, że po prostu musimy się zajmować. Ja też miałam to szczęście, że przez rok pracowałam w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i jako trenerka piłki ręcznej. I ten rok wystarczył mi do tego, żeby zobaczyć od środka, jak dzisiaj wygląda sport dzieci i młodzieży, jak wygląda prowadzenie dzieciaków i jak wygląda prowadzenie młodego sportowca przez rodzica. No i zapaliła mi się czerwona lampka, że bardzo wiele rzeczy jest nie tak, jak powinno. Na przykład, jak rodzice kibicują swoim dzieciakom, albo właśnie jaką presję nakładają na dziecko, które zaczyna przygodę ze sportem, które ma się bawić tym sportem, które w ogóle ma mieć czas, żeby ten sport polubić, bo tak naprawdę pasja w sporcie jest gwarancją tego, że zajdzie się wysoko w sporcie, bo bez tej pasji nie da się grać na wysokim poziomie, bo prędzej czy później, mówiąc kolokwialnie, coś się wykrzaczy. I przeraziło mnie to, jak często na linii rozmowy trener-rodzic pojawia się po prostu ściana i brakuje tej współpracy. I też dotknęło mnie to, że dzieciaki bardzo często są samotne. Są samotne, są niewysłuchane, są niezrozumiane i że często pierwszym słowem rodzica, który przyprowadza dziecko na trening, na przykład po tygodniu trenowania, jest pytanie, czy z niego coś będzie. I to jest kosmos. To jest kosmos, który się dzieje. Oczywiście też nie chcę generalizować, bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jest coraz więcej mądrych rodziców i mądrych trenerów w tym rozumieniu, że właśnie mają świadomość tego, jak z dzieckiem pracować.
Ale zobacz, bo ja ci przerwę na chwilę, bo czy coś z niej będzie, to nie dotyczy tylko sportu. Teraz sobie wyobraźcie, że idziemy na zajęcia śpiewu, tańca, z czegokolwiek, prawda?
Wiecie, jakby patrząc na ilość zajęć pozalekcyjnych, które dzieci mają, to jest kosmos i często jest tak, że rodzice po prostu poprzez dziecko spełniają swoje pasje, w których właśnie gdzieś tam jakiegoś sukcesu w swojej głowie, jaki sobie założyli, nie odnieśli. I za wszelką cenę, nie patrząc na to, czy to dziecko lubi to, co robi, pchają je w tą stronę. I to już potem się toczy jak śnieżna kula. No i z tego mogą właśnie później rodzić się problemy. I też bardzo chciałabym o tym powiedzieć, że mega ważna jest tak naprawdę współpraca między dzieckiem, trenerem, a rodzicem. I tak naprawdę nie wchodzenie sobie w swoje kompetencje, tylko wzajemne gdzieś tam przenikanie się i właśnie mądra praca w tym trójkącie, tak bym powiedziała, nie? Że i na to naprawdę by trzeba być bardzo uważnym, ale też świadomym, nad czym właśnie razem z fundacją pracujemy.
Kurczę, chciałoby się powiedzieć, że jest trochę lepiej, ale nie jest lepiej, bo jakby no te wyniki, które otrzymujemy od WHO na przykład, które informują, że 1 200 000 Polaków cierpi na depresję, no to pokazuje, że jest fatalnie.
Jest fatalnie i co gorsza, lepiej nie będzie. Będzie tylko gorzej z racji na czasy, jakie mamy. No i jest na to, jakby składa się wiele czynników, tak? Ale no WHO mówi wprost, że do 2030 roku depresja będzie pierwszą diagnozowaną chorobą na świecie. Wystarczy spojrzeć na wyniki badań, ilości prób samobójczych wśród dzieciaków i młodzieży. Wystarczy spojrzeć, jak długa kolejka jest do psychologów i psychiatrów. No nie jest dobrze, tak? Dlatego też wiemy i mamy silne poczucie, że to, co robimy, jest cholernie potrzebne. I na pewno się nie zatrzymamy w działaniu i naprawdę trzeba się tematem zaopiekować. Jakby mówisz, że jest źle, oczywiście, że jest źle, natomiast też w perspektywie czasu nie chciałabym, żebyśmy już jakby w totalny pesymizm popadli. Jest tak. Lepiej, tak? Bo ta świadomość jest coraz większa, ale my nadal w tym temacie raczkujemy. I tak jak jeszcze parę lat temu ta depresja była takim tematem tabu na maksa, to teraz już się o tej depresji mówi, ale wciąż mam poczucie, że nie do końca wiemy, jak się tym zająć, nie? I to jest coś, nad czym wspólnie musimy pracować.
To się aż ciśnie na usta pytanie, co robić wobec tego? Czy są jakieś recepty?
Na co zwrócić uwagę też, nie? Bo mówisz o tym, że były jakieś sygnały z twojego ciała, które sama przegapiłaś. Jak tego nie przegapić? Czy da się nie przegapić?
Wiesz co, to jest w ogóle, to jest grubsza rozkmina, bo to też jest takie moje odkrycie jakby mojej terapii, mojego procesu zdrowienia. Jak my bardzo w ogóle jesteśmy oddaleni od swojego ciała, jak my w ogóle nie potrafimy czytać sygnałów z niego płynących, jak my bardzo nie jesteśmy tego nauczeni. Oczywiście to wynika ze sztafety pokoleniowej i nie ma co winić naszych rodziców, bo oni też przeżyli swoje, też byli wychowywani przez naszych dziadków, którzy też przeżyli coś tam. Ale mam poczucie też, że jesteśmy pierwszym takim pokoleniem, gdzie jesteśmy właśnie przez to, co przeżywamy, że dotykamy depresji, jesteśmy trochę zmuszeni gdzieś tam pracować ze samym sobą i tak naprawdę dokopywać się do przyczyn. No zaopiekować się tym tematem i sprawić naprawdę, że no, że ten temat będzie zaopiekowany i że będzie tylko lepiej, mam taką nadzieję. A nawiązując jeszcze do waszego pytania, co to było, ja przez długi czas, mimo tego, że oddawałam 1000 rzutów na treningu i generalnie no, było tego dużo, w pewnym momencie jakby czułam, że totalnie nie kontroluję swojej ręki i że nie potrafię rzucić tam, gdzie chcę. I ja wtedy, jak jeszcze grałam, to nie kumałam w ogóle, o co chodzi i oczywiście gdzieś tam zarzucałam się myślami, że jestem beznadziejna, że ja tego nie potrafię, no ale robiąc to setki tysięcy razy codziennie albo dwa razy dziennie przez x lat, to było aż niemożliwe, a teraz już po prostu wiem, że ta ręka była spięta, zblokowana i ona po prostu odmawiała posłuszeństwa, nie? I od ręki się zaczęło, a tak sobie poszło dalej, aż mnie rozłożyło tak, że leżałam po prostu i gapiłam się w sufit przez długi czas.
Jeszcze powracając do twojej fundacji, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to jak się do ciebie odezwać?
Funkcjonujemy na portalach społecznościowych, profil na Facebooku i na Instagramie, Fundacja Graj z Głową, mamy również swoją stronę internetową, adres mailowy, więc każdym możliwym kanałem można się z nami kontaktować, po prostu napisać do nas i tak naprawdę bardzo mocno w to wierzę i trochę czekam, bo to się dzieje. Mam nadzieję, że działanie, które prowadziłyśmy, czyli telefon taki wsparcia, zaufania dla środowiska sportowego, który funkcjonował, a na który fundusze się skończyły, wznowimy i będziemy mogły dalej tak oficjalnie i na szerszą skalę dawać wsparcie i pomoc, ale też tak naprawdę działać w kierunku profilaktyki i takiego wsparcia zawodniczego, bo niekoniecznie tylko w kryzysie, ale również w takich wyborach życiowych i właśnie w tej profilaktyce, nie? Więc jakby mam nadzieję, że za parę miesięcy to się wydarzy i bardzo mocno trzymam za to kciuki, a tak w tym momencie jesteśmy właśnie dostępne. Facebook, Instagram, mail, więc zapraszamy do kontaktu, bo tak naprawdę cały czas udzielamy tego wsparcia.
Bardzo dziękujemy Ci za wizytę w naszym studiu w tym dniu. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, a w naszym studiu gościła Ewa Ortnowska, wielokrotna reprezentantka Polski w piłce ręcznej, prezeska Fundacji Graj z Głową. Radio Kaszebę. Kiesme, dlewaj.